Niechaj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dzisiaj dostałem materiał, który zamieściłem, materiał pana Lianga Shanghaiu. Natomiast ja wiem o tym, że Państwo niechętnie czytacie to, co on tam pisze. W związku z tym zakładam, że większa część z Państwa nie przeczyta również tego, co on tutaj napisał. No, napisał kilka ciekawych rzeczy i kilka rzeczy, do których ja chciałbym się odnieść. Mianowicie, co czeka Chiny w 2024 roku. No i tak, punkt. To będą punkty. Powiedzmy pierwszy. Z pewnością Chiny nie zrezygnują z utrzymania PKB na poziomie mniejszym niż 5%. Jest to istotne dla rozwoju kraju i dla odczuwania pewnych korzyści społecznych. Jednak trudno spodziewać się dynamicznego wzrostu tego PKB. Rząd w przyszłym roku i kolejnych latach będzie stał więc przed trudnym wyborem zaciągać więcej długu, zwiększać deficyt budżetowy i utrzymywać umiarkowane tempo rozwoju lub nie robić tego i pozwolić, aby kraj rósł wolniej. Znaczy, to się oczywiście tutaj nie mogę się zgodzić z panem Yangiem, dlatego że to niekoniecznie jest tak, że ten wybór jest taki, jak pan Yang powiedział. Nie. Niekoniecznie trzeba zwiększać deficyt budżetowy, żeby utrzymywać umiarkowane tempo rozwoju. No ale to powiedzmy sobie, że to nie jest czas na dyskusję na ten temat. Kolejna sprawa. Handel zagraniczny może powrócić do korzystnego poziomu, ale nie osiągnie dwucyfrowych wyników sprzed 2 lat czy wcześniej, dopóki główne gospodarki świata nie zaczną przyspieszać swojego rozwoju. No i tutaj ten punkt jest wyjątkowo nie... Znaczy, tak po łebkach, że tak powiem, potraktowany. Więc po pierwsze, handel zagraniczny, składowy handlu to eksport i import, prawda? Jeśli chodzi o eksport, to oczywiście pytanie, jest oczywistą, że jeśli reszta świata zacznie przyspieszać swój rozwój, tak jak teraz, wręcz odwrotnie, przecież na przykład Niemcy, którym są ogromnie ważnym partnerem Chin, mają proszę Państwa, ujemny PKB. Więc, cudów nie ma. I teraz to jest eksport to kurczenie się właściwie gospodarek świata jest oczywiste. I dopóki nie nastąpi zmiana w tej materii, no to Chiny, które są fabryką świata, będą musiały dreptać w miejscu, tak to nazwę. Jeśli chodzi o import, to zawsze powtarzam, że import to są minimum dwie składowe. Import konsumpcyjny i kooperacyjny, nie. No przecież w każdym razie związany z tym, że do jakiegoś chińskiego urządzenia trzeba coś włożyć z zewnątrz, żeby to urządzenie stworzyć. No i import, więc import, załóżmy, że ten nazwijmy go kooperacyjny, to jest sprawa, no powiedzmy sobie, drugorzędna. Aczkolwiek nie wiem, jaka jest relacja między tymi dwoma. Ale powiedzmy, to na pewno ten import, drugi import konsumpcyjny, import na potrzeby konsumpcyjne, no na pewno się zmniejszył i będzie się, i być może, znaczy nie, może niekoniecznie będzie się zmniejszał, ale będzie na podobnym poziomie, dlatego że Chińczycy już na całe szczęście wypadli z tego amoku wydawania pieniędzy, w którym tkwili do momentu COVID-a, histerii COVID-owej. No i teraz zrozumieli, że to wcale nie jest tak, że wszystko jest jasne, że tylko wzrost i już nic innego. Że tylko będzie więcej pieniędzy i nic innego. Nie, nie, nie. Na całe szczęście Chińczycy zrozumieli, że to, co robili wcześniej, znacznie wcześniej, co robili ich przodkowie, czyli oszczędzanie, proszę Państwa, oszczędzanie, a nie wydawanie pieniędzy. Konsumpcjonizm to jest rzecz, która się narodziła w 50., właściwie 60. latach. W 50., koniec 50., początek 60. lat. I trwa do dzisiaj. Ale rzecz w tym, że Chińczycy już zrozumieli w czasie tych prawie 3 lat trwania, 20, 21, 22, 3 lat trwania COVID-a, zrozumieli, że to niekoniecznie musi być tak pięknie. Że nie zawsze będzie z górki, że będzie czasami pod górkę i trzeba po prostu mieć oszczędności. No i zaczęli oszczędzać. Więc w związku z tym ten import, powiedzmy sobie konsumpcyjny, no to to będzie powiedzmy sobie na stałym poziomie przez jakiś dłuższy czas. Dopóki znowu nie wpadną w ten amok. Naród nie wpadnie w ten, znaczy spora część nałóg, klasa średnia nie wpadnie w ten amok wydawania pieniędzy. I teraz wracam do tekstu. Kolejnym elementem to problemy w sektorze nieruchomości pozostają nierozwiązane. Kryzys w tym roku wymaga pilnych działań. Wielu deweloperów stoi na krawędzi niewypłacalności, a sprzedaż domów jest o połowę niższa niż w grudniu 2020 roku, co stanowi poważny kłopot dla całej gospodarki. Ten proces naprawy tego sektora wymaga czasu, ponieważ nagromadziło się zbyt wiele dużych problemów finansowych w tym samym czasie. Natomiast stabilizacja tego obszaru jest kluczowa z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego, gdyż nieruchomości stanowią około 30% PKB kraju i prawie 70% majątku gospodarstw domowych. Mieszkanie było najlepszą lokatą kapitału, zabezpieczeniem przed jego deprecjacją. No więc tutaj pan Liang pomieszał kilka spraw. No tak więc tak, zacznijmy od tego, od sektora nieruchomości generalnie. Ja ilekroć myślę o chińskim sektorze nieruchomości, tyle razy do głowy mi przychodzi, powraca mi cały czas, od lat, sektor nieruchomości, czyli mieszkania w Singapurze. To jest, kiedyś mówiłem o tym, poświęciłem temu sporo czasu. Sugeruję, żebyście Państwo, jeśli nie wiecie, jak to wygląda, to żebyście sięgnęli do tamtych materiałów, bo to jest rozwiązanie na skalę światową. Znaczy to, co Singapur zrobił, jest modelowym rozwiązaniem na skalę światową. Niestety w Chinach poszło to na żywioł, znaczy państwo puściło sektor budowy mieszkań na żywioł, bo o tym mówię, w sektorze budowy mieszkań. Na żywioł oddało to prawie całkowicie prywatnym deweloperom, no i efekty są takie, że zadłużenia tych prywatnych deweloperów są tak gigantyczne, że przygniatają gospodarkę krajową. I teraz kwestia tych 30%. Otóż pan Liang, jak sądzę, powiela rzecz, która niekoniecznie jest prawdziwa. Otóż ja kilka lat temu miałem wiedzę polegającą na tym, iż sektor nieruchomości, znaczy dokładnie mieszkania, to jest około 10%, wartość 10% PKB. Znaczy budowa mieszkań. To jest około 10% PKB. Ale od jakiegoś czasu ktoś gdzieś z zewnątrz puścił wiadomość, że to jest 30% PKB. Nie, to jest niemożliwe. To po prostu jest niemożliwe. No ale czy ja będę się kopał z koniem? A w dodatku pan Liang koło siebie stawia te dwie wartości, że cytuję jego, Nieruchomości stanowią 30% PKB i prawie 70% majątku gospodarstw domowych. No, mogłoby się wydawać, że te dwie cyfry można ze sobą dodać. Nie, to zupełnie bez sensu. Znaczy, jedna cyfra mówi o czymś innym, druga cyfra mówi o czymś innym. Pierwsza cyfra, te 30%, jest moim zdaniem, to jest nieprawda i tą nieprawdę specjalnie się nie weryfikuje FINE. To jest moje zdanie. A natomiast jeśli chodzi o to, że nieruchomości stanowią 70% majątku gospodarstw domowych, to już z tym bym się zgodził. I to jest, proszę Państwa, ten kolejny punkt. Myślę sobie, że rzecz jest wystarczająco poważna, żeby dać Państwu szansę zastanowienie się nad tym, jak wygląda sytuacja, jaka jest w tej chwili sytuacja i jak ona ewentualnie będzie wyglądała. Dlatego też pozwalam sobie przerwać ten materiał i zaprosić Państwa na drugą część tego szwalietu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.